20 minut po godzinie 10. Przed mikrofonem Robert Kowalski i audycja Sterniczki. Dzisiaj w studiu pani profesor Małgorzata Fuszara.
Dzień dobry.
Która jest pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Pani Małgorzata Sadurska, która jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Pani Barbara Nowacka z Twojego Ruchu.
Dzień dobry.
I pani mecenas Monika Gąsiorowska, która współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
Dzień dobry.
Po 2 latach Sejm podjął decyzję o ratyfikowaniu konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Lekko nie było, ale jest sukces. A sukces to jest najlepszy mówca świata. Tak mawiał Napoleon podobno. Pani Sadurska na mnie spojrzała, jak ja powiedziałem sukces, bo dla części posłów z parlamentu tę ustawę po prostu przepchnięto. Jakoś kolanem, siłą. Ale najpierw chciałbym rozpocząć od pani profesor Fuszary, dla której bez wątpienia, jako osoby pełniącej te funkcje w rządzie, to jest sukces.
Tak, to jest sukces. Chcę powiedzieć, że tutaj wielki wkład ma też moja poprzedniczka, pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, która przygotowywała tę ustawę i za jej czasów ona była podpisana przez rząd. Natomiast ja myślę, że to jest sukces na kilku jakby poziomach. Po pierwsze jestem, ja od tego chyba chciałam zacząć, że jestem wielką zwolenniczką rozwiązań konwencyjnych w ogóle. I w tej debacie to, co mnie niepokoiło, to jest jakiś taki lęk przed konwencją. Takie zupełnie bałamutne opowieści o tym, że przyjdzie jakiś z zewnątrz ciało i nas zje. Wszystkie konwencje mają taki sam mechanizm kontrolowania, wykonywania konwencji. To znaczy kraje, które przystępują do konwencji, zgłaszają swoich przedstawicieli, którzy przez pewien określony czas wchodzą w skład tego ciała i dokonują takiego przeglądu na podstawie raportów krajowych tego, jakie postępy się dokonały, wskazują ewentualnie słabe strony, mają prawo zgłaszania rekomendacji. Te rekomendacje nie są niestety wiążące. Ja mówię niestety, bo czasami może byłoby łatwiej, gdyby były, ale oczywiście to musi taki być mechanizm międzynarodowy, ponieważ my nie możemy właśnie mieć z zewnątrz nikogo, kto nas do czegoś zmusza, natomiast może nam radzić. Ja mam to ciekawe za sobą doświadczenie bardzo niedawne, kiedy w imieniu rządu przedstawiałam sprawozdanie z wykonania z 8 lat konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. I uważam, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy takie ciało właśnie międzynarodowe, które dokonuje oceny kilkudziesięciu krajów, jeden po drugim, potrafi nam pokazać, pomóc, wskazać, co jeszcze moglibyśmy poprawić, co moglibyśmy polepszyć. I tak, i widzę w tym ogromną wartość. Tym bardziej, że wszystkie konwencje, i ta konwencja jest tego przykładem, powstają na podstawie doświadczeń wieloletnich krajów, które już mają jakiś najlepszy dorobek w danej sprawie, w tym przypadku w zwalczaniu przemocy. Pamiętajmy, że ONZ od kilku lat, już nie wiem, czy nie od kilkunastu, miał specjalne sprawozdawczynie do spraw przemocy przeciwko kobietom z całego świata, zbierał najlepsze praktyki i konwencja jest tego jakby efektem. Także pamiętajmy, że w tworzeniu konwencji uczestniczą wszystkie kraje wchodzące do Rady Europy. W związku z tym pokazywanie tego...
Rady Europy, właśnie nie, to nie jest konwencja Unii Europejskiej.
Nie, Rady Europy. I pokazywanie tego jako coś, co gdzieś powstało bez nas. No, jeśli bez nas, to może dlatego, że niektórzy posłowie jeżdżą na te posiedzenia, chodzą się napić do kawiarni, zamiast pilnować tego, co im się wydaje ważne. Natomiast jeżeli uczestniczą w tych obradach, no mają tam wpływ na to, co się dzieje, mają wpływ na kształt i powinno to tak wyglądać. Natomiast mnie też w tych debatach zadziwił taki, bo w kilku, chcę powiedzieć nie tylko o tej wczorajszej i przedwczorajszej, ale kilku, w których uczestniczyłam w czasie dyskusji nad tą konwencją, taki stopień demagogii, który przecież jest sprawdzalny. Jeżeli wychodzi posłanka na trybunę i mówi, że jeśli wejdzie, zostanie ratyfikowana konwencja, to za 2 dni jakiś poseł będzie mógł na mocy tej konwencji zmienić płeć. No to ja powiem, sprawdzam. I koniec z rzędem dam tej posłance, jeśli w ciągu 2 dni od wejścia w życie konwencji siłą swojej woli i mocą konwencji zmieni płeć. Jakiś bardzo poseł. Bym chciała zobaczyć, albo żeby to zrobiła. Posłanka. No tak, no, zapowiedziała to pani poseł, że będzie to możliwe. Niech nam pokaże, jak to się robi. Ja jestem bardzo empirycznie tego ciekawa. To są po prostu jakieś opowiadanie nonsensów. Opowiadanie ludziom o rzeczach, których tam nie ma. W konwencji nie ma nic o zmianie płci. W konwencji nie ma nic o definicji małżeństwa. W związku z tym, no, próbuje się grać do elektoratu, wmawiając mu rzeczy, których tam nie ma. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Posłowie, którzy sprzeciwiają się, no, pewnie z racji tego, że są w opozycji różnym rozwiązaniom, zmieniają później zdanie i to bardzo dziwnie wygląda. Była przez 6 lat procedowana konwencja z Lanzarote i też kiedy zaczynała się dyskusja na ten temat, mówiono o seksualizacji dzieci, o tym, jakie ona nieszczęścia przyniesie. 6 lat to trwa w polskim parlamencie, żeby wreszcie była zgoda na ratyfikację. Po czym na końcu wszyscy, łącznie z opozycją, mówią, tak, powinniśmy ratyfikować tą konwencję już dawno. No to po prostu ręce opadają, bo tu nie ma żadnej merytorycznej debaty tak naprawdę, no tylko takie upieranie się.
To może w tym miejscu ja tylko krótko przypomnę, jakie są podstawowe cele tej konwencji. Otóż po pierwsze to jest zapobieganie i zwalczanie przemocy. Po drugie to jest eliminacja wszelkich form dyskryminacji. Po trzecie to jest stworzenie strategii na rzecz ochrony i wsparcia ofiar przemocy. Po czwarte to jest ochrona tych ofiar. I po piąte to jest skuteczne ściganie i karanie sprawców. I teraz chciałem spytać panią posłankę Sadurską, dlaczego, bo pani jest przeciwniczką przyjęcia tych rozwiązań, właśnie gdzie pani widzi zagrożenia i dlaczego pani jest przeciwko temu?
Jeżeli pani profesor mówi, że tylko opozycja jest przeciw, bo jest opozycją, to pragnę zauważyć, że były minister sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej, Marek Biernacki, od samego początku był wielkim krytykiem tej konwencji i jest krytykiem tej konwencji. Nawet potrafił się wyłamać z głosowania mimo stosowania przemocy przez panią premier Kopacz i zapowiadania, że jeżeli ktoś zagłosuje przeciwko konwencji, to nie będzie go na listach wyborczych. I nie bał się nawet wczoraj mówić, że ta konwencja niesie wiele zagrożeń, natomiast mechanizmy prawne, które mają służyć ochronie ofiar przestępstw lub przeciwdziałania przemocy, są w polskim prawie wystarczające. Więc proszę nie mówić, że to jest tylko zdanie opozycji. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o krytykowanie tej konwencji, to w tej sprawie wypowiadali się znakomici polscy prawnicy, osoby, które zajmują się na co dzień prawem konstytucyjnym, zajmują się zgodnością ustaw z prawem konstytucyjnym. No tutaj wymienię między innymi pana profesora Cola, który powiedział, że właśnie ta konwencja, to jest z niego cytat, jest to zabijanie naszej cywilizacji, ale również krytyce tą konwencję podał pan profesor Rzepliński, który powiedział, że formy prawne, które są zawarte w konwencji, są również w naszym prawie. Wydaje mi się, że skoro polski rząd jest taki zachwycony polityką prowadzoną przez Niemcy, jeżeli polski rząd, jeżeli pani premier Kopacz bardzo często odnosi się do Niemiec, bardzo często stawia za wzór przykład naszego zachodniego sąsiada, to również w sprawie konwencji też powinna wziąć przykład z Niemiec, które, jak Niemcy jako państwo, nie ratyfikowały tej konwencji. One dostosowują prawo tak, żeby był wykonać ten aspekt prawny zawarty w konwencji, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy lub ochronę ofiar przemocy, natomiast nie przyjmują konwencji jako takiej. Uważam, że my jako Polacy, jako Polska powinniśmy zrobić to samo. Wszystkie mechanizmy prawne zawarte w konwencji, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy, są w naszym prawie. Mamy kodeks karny, kodeks rodzinny, krajowy program przeciwdziałania przemocy, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. I to prawo powinno być stosowane, to prawo powinno być skuteczne. Jeżeli są jakieś, zdaniem zwolenników konwencji, czy zdaniem rządu, jakieś rzeczy, które można w polskim prawie poprawić, to my jako Sejm jesteśmy to gotowi zrobić, bo nikt w Sejmie nie jest za tym, żeby przemoc w Polsce jako zjawisko patologiczne występowała, tylko chcemy to robić na gruncie prawa polskiego, na gruncie prawa rodzimego, a nie przyjmując cytując konwencję, która ma między innymi artykuł 14, który mówi o promowaniu w szkołach na każdym etapie kształcenia niestereotypowych ról społeczno-kulturowych. Mamy konwencję, która mówi o zwalczaniu stereotypów, nie definiując, co uważa dokładnie za stereotyp. I tutaj się można zadać pytanie, kto będzie określał, co jest stereotypem według konwencji? Przecież to nie Polska. Mamy duże wątpliwości, jeżeli chodzi o niezgodność z konstytucją, szczególnie artykuł 18 mówiącego o ochronie państwa nad małżeństwem jako związkiem mężczyzny, kobiety, macierzyństwem, rodziną. Mamy artykuł 32, gdzie jest poważne przypuszczenie naruszenia tego artykułu, mówiący, że wszyscy są równi wobec prawa, a ta konwencja wyciąga sobie korzystny dla niej aspekt kobiety, a dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, a nawet mężczyźni. Statystyki policyjne mówią, 1/4 aktów przemocy zgłaszanych jest w stosunku do mężczyzn. Mamy naruszony artykuł 48 mówiący, że rodzice mają prawo decydować w oparciu o jaki system wartości będą wychowywane ich dzieci i to zderzamy z artykułem 14 konwencji mówiącym właśnie o promowaniu na każdym etapie kształcenia między innymi niestereotypowych ról społeczno-kulturowych. Mamy naruszony artykuł 25 mówiący o autonomii światopoglądowej państwa i tak dalej, i tak dalej. Są opinie, które zostały wykonane, tak, napisane do tej konwencji, opinie konstytucjonalistów mówiące, że ta konwencja jest niezgodna z konstytucją.
To już pani mówiła, pani poseł. To może teraz...
No to czy to panie redaktorze, no ale to
nie,
więc
nie, ale
to,
pani
to są...
Mówiła o tych, to są głosach ekspertów. Chciałem
to są bardzo ważne rzeczy.
Do...
Nie powinniśmy ich bagatelizować, a tylko chcę powiedzieć jeszcze jedną
tak,
rzecz.
Ale
panie redaktorze, pan pozwoli, jedno zdanie. To, co mnie najbardziej jednak ruszyło w tej debacie. Podnieśliśmy to za jedną z opinii prawnych, że konwencja jest źle przetłumaczona. Podnieśliśmy to, że są błędy w tłumaczeniu i zgłosiłam na komisji wniosek formalny o to, żeby dokonać ekspertyzy lingwistycznej, tak żeby posłowie wiedzieli, za czym głosują. I jakie kuriozum nastąpiło? Minister Farr występuje i na komisji, ale również wczoraj na mównicy sejmowej.
No, poseł,
i co
ja
i mówi,
też na
ale niech pan,
tej
ale niech pan posłucha, bo może widzowie, chcą.
Głos prawnika sejmowego, który wyjaśniał.
Może słuchacze chcą posłuchać, panie redaktorze, tylko dokończę swoje zdanie.
Okoliczności tej sprawy.
I pan minister Farr wczoraj w trakcie debaty mówi, tak, są błędy, jeżeli chodzi o tłumaczenie w tej konwencji, natomiast prezydent dostanie do podpisu już dobry tekst. No to przepraszam bardzo, to posłowie głosują tekst z błędami językowymi, a prezydent dostanie poprawiony tekst inny niż to przyjął Sejm. To jest ogromne kuriozum, to jest niezgodne z konstytucją, to niezgodne z zasadami legislacji i to jest niezgodne z zasadami takimi, jakimi się powinien stosować Sejm, a mianowicie staranności w podejmowaniu ustaw.
Żeby państwo, którzy nas słuchają, wiedzieli, że konwencja będzie ratyfikowana dopiero wtedy, kiedy prezydent Rzeczpospolitej złoży pod nią podpis i ona wtedy będzie prawem obowiązującym. I
a Sejm?
Pracownik Sejmu, pracownik działu legislacyjnego, prawnik, nie żaden funkcjonariusz partyjny czy członek rządu, tylko prawnik, który pracuje dla polskiego Sejmu, tak samo dla pani, jak i dla pozostałych posłów i posłanek, powiedział, jaka jest droga postępowania w tej sprawie. To znaczy, że jeżeli ten dokument wyjdzie z Sejmu, to dopiero wtedy będzie mu nadany jeszcze dodatkowy taki ekstra szlif językowy.
To nie mówił prawnik, natomiast... to mówił minister Farr.
Nie, to
mówił przedstawiciel
Biura Legislacyjnego
Sejmu. Ale panie redaktorze, to posłowie przyjmują dokument inny, niż będzie potem miał obrobiony w szlif prezydent? Nie. Prezydent powinien podpisać taki dokument.
Ale to już są jakieś drobiazgi. A nie zasadnicze rzeczy.
To już wyjaśniał pan minister Nowak.
To jest mataczenie.
Pani Barbarze Nowacki, jak serio potraktować argument właśnie, który przedstawiła pani posłanka Sadurska, że to jest zamach na cywilizację,
to profesor
której my
Zoll.
Żyjemy?
To profesor Zoll,
bo
nie
jeżeli,
Sadurska. To
jeżeli konwencja o zapobieganiu przemocy jest zamachem na naszą cywilizację, to można by przewrotnie powiedzieć, że ta cywilizacja opiera się jakoś na przemocy, no bo tylko tak można rozumieć ten zamach.
No właśnie, trochę szkoda, że niektórzy sędziowie stawiają swoje poglądy czasem nad opinie prawne. I profesor Zoll jest takim niestety dla mnie smutnym przykładem w tej chwili człowieka, który swoją ideologię, do której ma święte prawo, przenosi na argumentację prawną. I tak być nie powinno, bo w tym momencie nie jesteśmy w stanie oddzielić tego, co jest jego rzetelną ekspertyzą prawną i opinią prawną, a co jego prywatną opinią światopoglądową i polityczną. Ja też słuchałam tej debaty o konwencji tyle lat już właściwie. I sobie myślę, że to wcale nie jest wielki sukces. To jest zwykła ludzka rzecz, która musiała się wydarzyć, że oto Polska będzie miała lepsze mechanizmy zapobiegania przemocy, będzie musiała wreszcie uruchomić linię pomocy 24-godzinną, całodobową, przez cały rok działającą, bo do tej pory rządzący nie znajdowali zwyczajnie pieniędzy. Wszystkie niebieskie linie działają z pieniędzy organizacji pozarządowych lub z doraźnych dotacji. A bardzo ciężko jest znaleźć przecież wolontariuszy, którzy będą siedzieli piątek, świątek, niedziela, w święta, w nocy i odbierali telefony i w sposób rzetelny i wykwalifikowany udzielali pomocy. A przemoc przecież najczęściej dzieje się choćby w niedzielę wieczorem albo w święta. I dobrze się dzieje, że te niewielkie uregulowania prawne mamy. Pani posłanka pyta tutaj, dlaczego nie tylko prawo krajowe. Wiele rzeczy teoretycznie można by rozwiązywać prawem krajowym, ale po to godzimy się, by różne rzeczy były prawem międzynarodowym, żeby po pierwsze budować też poczucie wspólnoty, przestrzegać międzynarodowych standardów i przepisów. I tak samo można powiedzieć przepisy dotyczące jeńców. Każdy kraj niech sobie ureguje. Nie, jest do tego specjalna konwencja międzynarodowa, bo dostrzegamy jako grupa, jako organizację wagę tej sprawy i chcemy międzynarodowo zapobiegać przemocy wobec kobiet, której, jak zresztą pani, tak i ja, jesteśmy przeciwniczkami. Tutaj nie ma dyskusji, wydaje mi się, czy ktoś jest zwolennikiem przemocy wobec kobiet i nie chcę wierzyć, że są w polskim Sejmie posłowie i posłanki, którzy są zwolennikami przemocy wobec kobiet.
Nie, no ja nie podejrzewam też więc pani posłanki Sadurskiej o to, żeby była zwolenniczką przemocy wobec kobiet. To jest jasne, tylko argumentując właśnie nie, bo się
bardzo dużo złych i niepotrzebnych
jak
słów.
Jak pan pozwoli, to odpowiem.
Tak, tak, tylko ja zaraz pani dam głos. Tylko teraz pani mecenas Gąsiorowska. No statystyki polskie rzeczywiście mówią, podają dane naprawdę takie no, straszne nawet mogę powiedzieć. Bo jeżeli czytam, że w Polsce corocznie 800 tysięcy ofiar przemocy fizycznej i seksualnej się notuje, że szacuje się, że około 4 miliona osób to ofiary przemocy psychicznej i ekonomicznej, to na przykład ta konwencja wprowadza w ogóle pojęcie przemocy ekonomicznej. Coś,
jest w kodeksie karnym.
Coś, co w Polsce w ogóle jeszcze nie funkcjonuje tak w takim myśleniu potocznym.
Konwencja myślę, że ma przede wszystkim taki cel, że pokazuje ten podstawowy standard, bo konwencja zawsze wyznacza to, co jest minimum. I to, co już pani tutaj powiedziała, pani poseł Fuszaja, nakłada pewne obowiązki na państwo. Jest oczywiście, są mechanizmy, które są i istnieją w prawie, żeby chronić ofiary przemocy. Ja wielokrotnie, zanim jeszcze została wprowadzona ustawa krajowa, podawałam przykład niewykorzystywania prawa krajowego, jakim była możliwość izolacji ofiary poprzez nałożenie środka zapobiegawczego o tym, żeby na przykład sprawca przemocy wyprowadził się. Więc myślę, że konwencja ma przede wszystkim cel taki, że nałoży więcej obowiązków na państwo i zdejmie ten ciężar, o którym tutaj pani Nowacka mówiła, z organizacji pozarządowych, które często przejęły tą funkcję państwa w obronie przed skutkami i w ogóle przed przemocą.
No to teraz pani Sadurska.
Jest to bardzo nieuprawniona rzecz. To bardzo jest krzywdzące mówić, że jeżeli ktoś głosował przeciwko konwencji, jest zwolennikiem przemocy, bo to jest nieuprawnione stwierdzenie.
Ja tego nie powiedziałem, ani nikt w studiu tego nie powiedział.
Była taka jedna pani poseł Nowicka, która z mównicy sejmowej powiedziała to kilkakrotnie, ale to świadczy o kulturze i o nazwijmy to tylko kulturę parlamentarną i zakończmy omówienie o pani Nowickiej.
Ale natomiast czy również mówili, natomiast, że zwolennicy są za natomiast, tym, to jest cywilizacja śmieci czy czegoś innego?
Ja cytowałam słowa wybitnych prawników. Można się z tymi słowami nie zgadzać, można się zgadzać, każdy ma wolną wolę, natomiast i możliwość. Natomiast takie słowa właśnie wybitni polscy prawnicy wypowiadają, więc należy to po prostu przyjąć do wiadomości. Jeżeli mówimy o przemocy w Polsce, pan tutaj podaje liczby. Te liczby, im bardziej trwa dyskusja, te liczby są coraz większe. Agencja Praw Podstawowych opublikowała badanie na temat przemocy w krajach Unii Europejskiej. Agencja Praw Podstawowych, na pewno niezwiązana instytucja z opozycją w Polsce. I z ich badań, a to były badania oparte na bardzo rzetelnej metodologii, bo te badania nie padało pytanie, czy słyszała pani, czy była pani świadkiem przemocy, tylko te pytania dotyczyły, czy ktoś panią uderzył ciężkim narzędziem, czy ktoś panią uderzył, czy ktoś panią szarpał za włosy i tak dalej, i tak dalej. I zgodnie z tymi badaniami średnia unijna wyszła 33%, w Polsce to jest 19%. I ja wcale nie bagatelizuję, te 19%
poseł,
przypadków to jest bardzo dużo.
Podstawowy błąd w interpretacji tych danych polega na
natomiast,
tym.
Natomiast, jeżeli pan redaktor pozwoli, natomiast,
wykrywalność w Polsce jest mała, w ogóle więc, zgłaszanie w Polsce aktów przemocy panie redaktorze, w rodzinie
jeżeli pan pozwoli,
jest to wstydliwe. Więc tego się nie robi.
Więc jeżeli chodzi o 19% w Polsce, 33% średnia unijna i te standardy, do których tak dążą zwolennicy konwencji, jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, 2,5 raza większe, Szwecja, Dania, bardzo ponad około 50%. I właśnie to, co jeżeli pan mówi o zgłaszalności. W Polsce, zgodnie z badaniami Agencji Praw Podstawowych, 3 razy większa zgłaszalność niż w Danii i Szwecji. I ja nie mówię wcale, że te 19% to jest mało. Dla mnie to jest liczba ogromna, bo każdy przypadek przemocy jest liczbą bardzo bolesną, bo za tą liczbą stoi konkretny człowiek, konkretna kobieta, dziecko, konkretna osoba. Natomiast mówmy o tym, żeby organy czy instytucje działające w państwie były skuteczne. I tutaj zgodzę się z panią Nowacką, że telefon zaufania. Tylko, że to jest działanie rządu. Ja mogę się zapytać, co robi rząd, co robi pani pełnomocnik, że ten telefon działa tylko od poniedziałku do soboty. Dlaczego rząd w tym zakresie nie, do tej pory tego dlaczego rząd nie przeznaczył pieniędzy? To są sprawy bardzo proste. Jeżeli są pieniądze na zatrudnianie urzędników, to powinny znaleźć się pieniądze na stworzenie telefonu zaufania. Mówił pan o przemocy ekonomicznej. Jeżeli są nieprecyzyjne przepisy w kodeksie karnym, polepszmy je. Ale w Polsce już mamy w kodeksie karnym zaczątki, czy nawet artykuł mówiący o przemocy ekonomicznej, jeżeli ktoś nie zabiera pieniędzy lub nie daje pieniędzy na utrzymanie swojej rodziny. Takie przepisy już w polskim prawie są, więc nie wpadajmy w taką demagogię i w zrobienie zamętu, że w Polsce takich przepisów brakuje. Bo są. Te przepisy powinny być może bardziej precyzyjne, może bardziej skuteczne, natomiast do tego nie jest potrzebna potrzebna konwencja. Natomiast, panie redaktorze, pani Fuszara mówiła o konwencji o zwalczaniu wszelkich rodzajów dyskryminacji. Ta konwencja w Polsce obowiązuje od roku 80, bo w 80 roku została, to jest konwencja ONZ-u, została ratyfikowana. Jeżeli dziś... W 79 była przyjęta, w 81. Jeden rok się pomyliłam, dziękuję za podpowiedź. Natomiast jeżeli bym dzisiaj zapytała, czy w Polsce dzięki tej konwencji kobiety nie są dyskryminowane, jeżeli chodzi o zatrudnienie czy wynagrodzenie, powiem, że nie, są dyskryminowane, naprawdę są dyskryminowane i ta konwencja nic nie zmieniła. Więc my dostosowujmy prawo krajowe, a nie wprowadzajmy manifestów ideologicznych.
No więc tutaj padło tyle...
Chciałbym się pani odnieść do tych danych, które pani...
Padło tutaj tyle różnych nieprawdziwych stwierdzeń. Wszystkie prawie były nieprawdziwe. Wszystkie po pierwsze, prawdziwe. Jeżeli chodzi o konwencję eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, to sprawozdania, które składamy i bardzo zachęcam do lektury, pokazują, jak się właśnie poprawia sytuacja w różnych dziedzinach, jak się przymyka luka płacowa, również to, o czym pani tutaj mówiła, ale w różnych wymiarach, jaki postęp mamy i taki jest cel różnych mechanizmów konwencyjnych. Powiedzenie teraz słuchaczom, że się nic nie zmienia, jest po prostu nieprawdą.
Ja wiem, co mówią kobiety.
W związku z tym, proszę pani, ja też wiem, co mówią kobiety.
Przychodzące do biur poselskich.
Przepraszam panią, ja jestem socjolożką, ja badam kobiety od lat, doskonale wiem, co mówią, ja też z nimi rozmawiam.
A teraz mówi pani profesor Fuszara.
Bardzo proszę, żeby pani nie przerywała.
Proszę.
Natomiast Natomiast jeżeli chodzi o sprawę konwencji i rozmiarów przemocy, to pamiętajmy, że po pierwsze to jest nieprawda, że 1/4 mężczyzn to są ofiary przemocy. Proszę sięgnąć, te dane są na stronach policyjnych, to jest znacznie mniejszy odsetek, ale nie w tym rzecz w tej chwili. Około 80 tysięcy nowych niebieskich kart się zakłada co roku. To są naprawdę ogromne rozmiary przemocy. I teraz pytaniem w takich badaniach, jak i jeżeli się tu odwołujemy do autorytetów prawniczych, to ja bym się tu chciała odwołać z kolei do autorytetu pani profesor Lipowicz, rzeczniczki praw obywatelskich, która już dawno ustosunkowała się do wyników badań FRA. Na jej stronie internetowej można przeczytać odpowiednie wyjaśnienie, które zresztą towarzyszy jej raportowi, jej biura dotyczącemu, raport dotyczy przemocy wobec osób starszych, osób niepełnosprawnych, ich sytuacji. I ona tam wyjaśnia, co jest sprawą oczywistą dla osób, które od lat mają do czynienia z badaniami socjologicznymi, że problemem jest to, co uznamy, jaki wynik uznamy za wskaźnikowy. To znaczy, czy niska liczba osób, które mówią w tym przypadku o tym, że są ofiarami przemocy, wskazuje na małą liczbę przemocy, czy na to, że jest to słabe rozpoznawanie tego, czym przemoc jest w społeczeństwie. No i to będzie ten podstawowy spór. Ja i pani profesor Lipowicz powiemy, że ten niski wynik w Polsce wskazuje na słabe rozpoznawanie, czym jest przemoc. I że w Polsce, jeżeli się kogoś, ja wielokrotnie, ja nie tylko rozmawiałam, ale w czasie badań na przykład dotyczących rozwodów, wielokrotnie w aktach były takie sytuacje, pani mecenas pewnie ma z podobnymi do czynienia, że jak się pyta o to, czy jest przemoc, to kobieta mówi, nie, no on mnie tam popchnął, pociągnął, przewrócił, no ale w szpitalu nie byłam, no to tam, no nie, to przemoc nie była. Po prostu coś, co w społeczeństwach Danii, Szwecji, o których pani mówi, jest uważane za powód do tego, żeby na policję biec z tą sprawą, u nas jest negowane nawet na etapie postępowania sądowego jako przemoc, bo naprawdę to musi się już skończyć jakąś tragiczną sytuacją, żeby ktoś powiedział, tak, jestem bita, jestem ofiarą przemocy. Resztę się ukrywa, wypiera, nie mówi o tym, ponieważ ofiary są bardzo często obciążane wstydem za to, że jest przemoc. I ja uważam, że i temu poświęcone było ostatnie 16 dni przeciwko przemocy i to się starałam, żeby był bardzo wyraźny tego przekaz w tym roku, że my musimy stanąć jednoznacznie po stronie ofiar i przeciwko sprawcom i każdy najdrobniejszy gest przemocy musi być rozpoznawany jako przemoc.
Pani Barbara Nowacka, jak pani by skomentowała oświadczenie rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, który powiedział, że dzień, w którym przyjęto właśnie tę konwencję, to jest zły dzień dla małżeństwa, rodziny i dla przyszłości demograficznej Polski.
Staram się nie komentować słów episkopatu, ponieważ chciałabym, żeby episkopat zajmował się wiernymi.
No pani tak cichutko jakoś.
Bo krzyczeć nie mogę. Chciałabym, żeby episkopat zajmował się sprawami wiernych i dobrze byłoby, żeby wśród wiernych przemocy nie było, jak w ogóle wszędzie. Nie będę komentować słów, które uważam za niepotrzebne, a jestem zwolenniczką rozdziału Kościoła od państwa, dlatego też zdanie biskupów dla mnie jest niewiążące.
To teraz pani mecenas Gąsiorowska jeszcze.
Chciała się odnieść do tego, co pani posłanka Sadowska powiedziała o precyzji prawa krajowego. Bez względu na to, jak będzie precyzyjne prawo krajowe, ważne jest, w jaki sposób prawo jest efektywne i w jaki sposób jest stosowane. A konwencja ma walczyć ze stereotypami, które często przesłaniają osobom, które mają uprawnienie do stosowania tego prawa w jego prawidłowym wykonaniu. Ja przeczytałam w raporcie, który został sporządzony przez Biuro Rzeczniczki do spraw równego traktowania, właśnie takie badanie, że jeszcze nie wszyscy policjanci odnotowali zmianę trybu ścigania przestępstwa gwałtu. I bez względu na to, właśnie to jest ten przykład, że bez względu na to, jak prawo będzie precyzyjne, ważne jest, w jaki sposób ono jest stosowane. Żeby osoba, która stosuje prawo, wiedziała, w jakim celu je stosuje i żeby wymierzała sprawiedliwie.
Ale ja się z panią naprawdę zgadzam.
Ja się
zgadzam z panią mecenas i to cały czas staram się wyjaśniać, że konwencja w tym zakresie nic nie zmieni. Tutaj musi być efektywne prawo i skutecznie wykonywane przez instytucje do tego powołane. I tutaj się oczywiście zgadzamy całkowicie. Natomiast jeżeli spojrzymy na konwencję i na to, co pani mówi, na eliminację stereotypów, Ja nie znalazłam w tej konwencji, w tekście czy w słowniczku określenia, co to jest stereotyp. Nie znalazłam informacji takiej, w jaki sposób ten stereotyp będzie szukany, będzie wykorzeniany. Mogę się domyślać, czy to będzie czyniła grupa Grevio, która jest do tego powoływana, będzie dokonywała interpretacji. Natomiast jeżeli spojrzymy w ogóle
grupa
na przemoc...
Grevio w ogóle nie do tego.
Ale niech mi pani nie przeszkadza. Jeżeli spojrzymy na przemoc... Jeżeli spojrzymy na przemoc, to konwencja źle definiuje źródła przemocy, bo widzi tylko źródło przemocy w nierównych relacjach pomiędzy kobietami a mężczyznami, a zapomina, że prawdziwym źródłem przemocy jest alkoholizm. 63% osób, które są sprawcami przemocy, było pod wpływem alkoholu. Więc tak naprawdę te pieniądze, co się mówi, 200 milionów złotych, które mają pójść dla organizacji, tak jak to podają media, które będą dzięki temu się rozwijały, żeby te 200 milionów złotych przeznaczyć na walkę z alkoholizmem, który jest prawdziwą patologią polskich rodzin.
To jeszcze krótko na koniec pani Fuszera.
Chcę powiedzieć, że tak się myślało, że właśnie alkoholizm jest powodem mniej więcej do 50. lat XX wieku, natomiast w tej chwili właśnie w nierównych relacjach się widzi główną przyczynę przemocy i to jest mnóstwo literatury na ten temat. Ja się tym zajmuję od bardzo wielu lat i mogę państwa zapewnić, że tak jest.
To chyba mnie tylko
wydaje,
w ujęciu genderówek.
Zgodzę, tylko na koniec chciałem powiedzieć takie zdanie. Mnie się wydaje, że przeciwnicy właśnie
nie w ujęciu pisówek, za to jest inaczej.
Bo tutaj decydujące jest to pojęcie gender. Znowu się pojawia to właśnie to słowo i każdy by chciał tego gendera złapać. Mnie się wydaje, że podstawowa ta linia sporu tutaj jest, biegnie w tym miejscu, że przeciwnicy podpisania konwencji nie są w stanie zgodzić się na emancypację osób nieheteroseksualnych, że nie chcą jakby obdarzyć ich pełnymi prawami. No ale to może jeszcze będziemy rozmawiali w następnych audycjach na ten temat. Małgorzata Fuszara, Małgorzata Sadurska, Barbara Nowacka,
Marek Bartosz,
Robert Kowalski. Do usłyszenia za tydzień.